Ustrój cyfrowego państwa. 15 marca 2011.000. Konstytucja określając podstawową strukturę i kompetencje organów państwa oraz system stanowienia prawa, organizuje je w sposób sprawdzony tradycją demokratyczną. Politycy od czasu do czasu rzucają nowatorskie pomysły na zmiany, ale mało kto się zastanawia, jaką ustawę zasadniczą powinno mieć państwo cyfrowe. Kiedy coraz więcej się mówi o postępujących zmianach w wielu dziedzinach życia i sposobach komunikacji społecznej, gospodarce, wynikających z upowszechniania i nowych zastosowań technologii informacyjnych. Warto się zastanawiać nie tylko nad szansami rozwojowymi, ale też społecznym lub politycznym ryzykiem opóźnień. Tymczasem niełatwo o proste rozwiązania, jeżeli przyczyną zaniechań jest nie tylko indolencja, którą w potocznych ocenach lubimy obarczać urzędników, ale utrudniająca rozwój elektronicznej administracji, utwierdzona porządkiem konstytucyjnym organizacja państwa. S. 166358 sieci rozproszonych kompetencji. Środowiska informatyków co jakiś czas apelują o utworzenie Ministerstwa Informatyzacji. To miałoby zapewnić strategii cyfryzacji państwa należytą rangę. Wizerunkowo może tak, w produkcji analiz i dokumentów strategicznych. Czemu nie? Ale znacznie gorzej byłoby w sferze praktycznego wdrażania decyzji politycznych. Taki minister w zakładanej porządkiem konstytucyjnym strukturze rządu niewiele mógłby zdziałać z tego prostego powodu, że minister innemu ministrowi nie bardzo może coś narzucić. Prawie każdy minister, w ramach kompetencji i własnych ambicji, pracuje nad projektami, w których często nie da się delegować na zewnątrz komponentu technologii informacyjnych, odrywając go od istoty politycznych celów i strategii. Przykładowo MSFIA odpowiada za działanie i organizację administracji rządowej, zarządzanie kryzysowe państwa, rządowe sieci specjalne, policyjne, współpracę międzynarodową w sprawie ochrony granic. Minister infrastruktury ma w swoich kompetencjach opracowanie aktów prawnych dla całego sektora telekomunikacji, ale też rozwój infrastruktury transportowej. To on odpowiada za prawo telekomunikacyjne i rozporządzenia, bo formalna niezależność prezesa UKE od rządu wiąże się z zakładanym konstytucją brakiem tzw. inicjatywy ustawodawczej. Prezes UKE jest natomiast regulatorem rynku telekomunikacyjnego. Ma zapewnić najlepsze warunki rozwoju konkurencji w usługach i infrastrukturze. Odpowiada za gospodarkę zasobami widma częstotliwości. Przypisano mu też nowe kompetencje w zakresie regulowania rozwoju usług i sieci szerokopasmowych budowanych przez samorządy. Z kolei częścią polityki gospodarczej, za którą odpowiada minister gospodarki, jest tworzenie warunków dla rozwoju gospodarki elektronicznej. UOKiK zajmuje się zaś nie tylko sprawami antymonopolowymi i ochroną konsumenta usług świadczonych drogą elektroniczną, ale odpowiada również za określanie dopuszczalności pomocy publicznej w sieciach szerokopasmowych. Natomiast zadaniem GIODO jest ochrona danych osobowych w systemach teleinformatycznych. Nie można też zapominać o KRIT, której niezależność od rządu jest umocowana twardo w konstytucji z powodów, które z pewnością nie mają już takiego znaczenia jak w czasach monopolu państwa w mediach elektronicznych. Przyczyniając się zresztą do trwającego od lat impasu w organizacji mediów publicznych. Powyższe podsumowanie rozproszonych kompetencji jest skrótowe, ale pokazuje, że ich skupienie wymagałoby szczególnych uprawnień. Nie może ich mieć żaden zespół międzyresortowy, na przykład Polska Cyfrowa, bo to za niska ranga ciało, którego jakość współpracy poszczególnych resortów opiera się na ich dobrej woli. Utworzono dziesiątki zespołów międzyresortowych, które zostały zapomniane, bo niczego pożytecznego nie zdołały dokonać. Rola Komitetu Rady Ministrów do spraw informatyki i łączności sprowadza się do przeglądania przepisów projektowanych przez poszczególnych ministrów. S. 166359 Pejzaż horyzontalny. Wdrażanie rządowej strategii społeczeństwa informacyjnego. Unowocześnianie państwa z wykorzystaniem technologii informacyjnych. To typowy przykład problematyki horyzontalnej, która dotyczy wielu, a raczej wszystkich dziedzin, czyli powinna być rozstrzygana przy uwzględnieniu różnych punktów widzenia i polityk, a także na wielu niekoniecznie kompatybilnych poziomach. Macierzowy system zarządzania do rozwiązywania tego rodzaju problemów sprawdza się od dawna w biznesie, ale w administracji trudno dla niego znaleźć podstawę prawną. Co gorsza, nie mieści się w naszej kulturze urzędniczej ani procedurach administracyjnych. To, czego należałoby żądać od rządu, już dzisiaj to wykorzystanie informatycznych narzędzi projektowych i społecznościowych do wspomagania procesów decyzyjnych i legislacyjnych, zarówno w ramach samej administracji, jak i w debacie publicznej. Pomimo licznych obietnic i deklaracji otwierania się rządu na internautów, wszystko jest nadal po staremu. Wiele ważnych projektów legislacyjnych i politycznych pozostaje ukrytych w komputerach urzędników, aż będą gotowe, by je przesłać do Sejmu. Jakby główną troską polityków było nie kłopotać zbytnio społeczeństwa, trudno nie podejrzewać, że jedną z przyczyn bywa chęć maskowania niekompetencji lub projektów niedopracowanych. Niestety, skutkuje to sprzężeniem zwrotnym. Obywatelskość niewielu osobom kojarzy się z czynnym uczestniczeniem w debacie, myśleniem kategoriami dobra wspólnego, chęcią rozumienia istoty procesów legislacyjnych i polityki poza nielicznymi dziedzinami, na przykład regulowany rynek usług telekomunikacyjnych. Nawet poważny biznes nie inwestuje w budowanie zasobów wiedzy o strategicznych skutkach regulacji. Profesjonalny lobbying, pomimo wprowadzanej z szumnymi zapowiedziami ustawy, praktycznie nie istnieje. Zawłaszczanie przez biurokratów wiedzy o działaniach administracji przejawia się też kilkuletnim oporem przed wdrożeniem unijnych przepisów o powtórnym wykorzystaniu informacji publicznej. Chociaż wiele państw sprawdziło, że udostępnienie mieszkańcom informacji gromadzonych i przetwarzanych przez administrację przyczynia się nie tylko do oszczędności, ale również powstawania wielu innowacyjnych zastosowań. Pewni tradycyjnych obyczajów wyborczych politycy jeszcze się nie dowiedzieli, że wszystko, co powiedzieli lub obiecali, można będzie skonfrontować za pomocą jednego kliknięcia. Jeżeli ktoś tylko uzna za stosowne, aby archiwa tego rodzaju deklaracji odpowiednio zindeksować. Ciekawe, czy taka perspektywa ich zmieni?